Radio Kraków Kultura.
Przed mikrofonem Georgina Gryboś, to kolejna audycja Dobre Książki w Radiu Kraków i Radiu Kraków Kultura. A ze mną moja i państwa dzisiejsza gościni Zofia Król. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja tylko dopowiem, że Zofia Król jest współzałożycielką, redaktorką naczelną dwutygodnika, który najpewniej państwo czytujecie, więc odsyłam, jeśli będzie jakiś niedosyt naszej rozmowy, tego, żeby jeszcze do dwutygodnika zaglądać. Filozofka?
Chyba tak grubo bym nie powiedziała. Rzeczywiście jestem doktorką filozofii, mam doktorat z filozofii, kończyłam studia filozoficzne i studia doktoranckie. Lubię myśleć i pisać o myśleniu, ale nie czuję się filozofką. Raczej eseistką, która używa filozofii do swoich literackich celów.
Spotykamy się, żeby porozmawiać o książce Droga przez Łąkę, 6 esejów o przestrzeni. I zacznę od prywaty, za co przepraszam, nastąpiła pewna prowokacja. To znaczy, czytając książkę, zaczęłam niespokojnie dreptać od okna do okna i patrzeć, gapić się, jak pewnie wolałaby pani określić. I z druzgocącą dla mnie puentą tych kompulsywnych chodów między oknami było to, że ja nie widziałam tego, co mam za oknem. To znaczy, bardzo blisko miałam oswojone drzewa, miałam zaznajomione ptaki, które się pojawiają i najbliższe fasady bloków, ale nie patrzyłam dalej. I nagle okazało się, że jest znacznie więcej i jest skrawek jakiegoś dachu, który można obserwować i faktycznie pojawiająca się potrzeba, żeby jednak zobaczyć na przykład całość tego, co widzę tylko we fragmencie.
To przeżyła pani wspaniały moment, trochę jak XIV wiek we Włoszech. To znaczy ten moment, kiedy zamiast ślepego tła za postaciami świętych ujawnił się krajobraz.
Tak, coś się faktycznie wydarzyło, co było dla mnie druzgocące, dlatego użyłam tego słowa, ponieważ wydawało mi się, że patrzę, że ten świat nie jest mi zupełnie obojętny, a jednak okazało się, że to, co jest oswojone być może i w tym oswojeniu jest jakaś pułapka chyba tego naszego bycia, no okazało się, że potrzebowałam Zofii Króli Drogi przez Łąkę, żeby popatrzeć przez okno inaczej.
Przy patrzeniu przez okno z bloku przydaje się Miron Białoszewski,
tak.
Bo on właśnie był tym poetą, pisarzem, który potrafił to zrobić, to znaczy przekształcić najzwyklejszy, szary, warszawski krajobraz w coś, co jest obrazem w ramie okna, o czym można pisać, ale można też w to wjechać brudnym autobusem, potem to zanotować, wrócić do siebie, obejrzeć to z drugiej strony w bardzo taki codzienny sposób, ale też bardzo literacko.
A jak pani myśli, co to wyzwala w człowieku? Co to w ogóle daje? To, że nagle weryfikujemy to, co za oknem i pozwalamy sobie na to, żeby sprawdzić, ile widzieliśmy z tamtej perspektywy, a na ile pozwala nam to, co sprawia, że wchodzimy, znajdujemy się w takiej, a nie innej przestrzeni.
Dla mnie przede wszystkim jest to bardzo przyjemne. I ta książka chyba w ogóle trochę wzięła się z takiej potrzeby zbadania własnej przyjemności. Skąd bierze się ta radość obcowania z widokiem i skąd bierze się ta potrzeba włażenia w to, na co się gapimy. Trochę sama zadawałam sobie te pytania, bo zawsze moje patrzenie było z takimi chcieństwami połączone i potrzebowałam analizą, badaniem, czytaniem, pisaniem pójść za tą swoją pierwszą intuicją, sprawdzić, o co mi chodzi, kiedy myślę o tym, że chciałabym wejść właśnie drogą przez Łąkę.
Nie wystarczyło patrzenie?
Mi nie wystarczyło. W zasadzie uważam, że patrzenie powinno wystarczać, właśnie zwłaszcza gapienie się i ono w żaden sposób nie jest gorszym obcowaniem z przestrzenią niż wypisywanie skomplikowanych i gęstych esejów. No ale to jest jakoś moja forma, to znaczy literatura od zawsze była dla mnie sposobem na rozumienie świata i po prostu to jest moje narzędzie do rozumienia własnych potrzeb, widoków i gapień. Dlatego to robię.
Czyli to jest książka dla pani?
W jakiejś mierze od tego się zaczęła. Rzeczywiście zadałam sobie pytania o to, skąd się pewne rzeczy biorą i zaczęłam na nie odpowiadać. Wiele książek zaczyna się w ten sposób. Natomiast oczywiście w miarę postępującego pisania książka przestaje być dla siebie, bo jest olbrzymim wysiłkiem, którego dla samego siebie raczej by się nie podejmowało. Dla mnie pisanie jest czymś bardzo trudnym. Nigdy nie znajdowałam takiej przyjemności w pisaniu, jak wiele moich koleżanek i kolegów. Pisałam tę książkę też przez wiele lat na marginesie innych zajęć, zarówno osobistych, osobistych, jak i pracowych, bo na co dzień pracuję, jak pani wspomniała, jako redaktorka w dwutygodniku i ta praca jest moją radością i też daje mi tą intensywność codzienną, która nie stwarza wiele przestrzeni na pisanie, podobnie jak życie rodzinne. Mam dwie córki, które jeszcze nie są zbyt duże. I pisanie odbywało się zawsze kosztem czego innego, zawsze na marginesie, zawsze gdzieś w pośpiechu między jedną czynnością a drugą. Nie było jakąś spokojną rzeczą wykonywaną z pięknym widokiem gdzieś na rezydencji literackiej. Więc dla mnie pisanie jest dużym wysiłkiem i pewnie bym tego nie robiła sama dla siebie, tak jak dla siebie się nie gotuje obiadu zazwyczaj wystawnego. Więc pewnie w pewnym momencie czytelnik, czytelniczka się pojawia jako perspektywa i to dla niej, dla niego robi się ten wysiłek w nadziei, że jeżeli tłumaczy się swoje potrzeby i ważne spostrzeżenia względem świata, to robi się też to trochę dla innych, którzy mogą mieć podobne.
A skąd się wzięła tęsknota na czwartej stronie książki? Bo to jest taka rzecz, która mnie zatrzymała, bo ja nie uważam, żeby ta książka była sentymentalna. Raczej uważam, że jest dość surowa, a przynajmniej czułam pewne powściąganie się z takim tajnym narratorem pani jest dla mnie w tej książce. Troszkę przyczajonym, który czasami gdzieś tam nam wygląda i pozwala sobie na jakiś element zakorzenienia się w tej historii. Ale to nie czuję, żeby była opowieść o pani, nawet jeśli z tymi pytaniami, które się u pani pojawiały, po prostu no, nierozerwalnie związana. Natomiast tęsknota jest dla mnie bardzo indywidualnym jednak doświadczeniem, więc no, muszę o nią zapytać.
Bardzo się cieszę, że pani mówi o tym, że ta książka nie jest sentymentalna, bo rzeczywiście ja bardzo nie lubię literatury sentymentalnej. Bardzo nie chciałam, żeby była sentymentalna. A przy takim temacie o to łatwo, bo tematy przestrzeni, podróży stwarzają od razu takie trzy kropki w głowie, które dają jakiś rodzaj sentymentalności. Właśnie bardzo niechętnie to w literaturze wyłapuję. Nie lubię czytać takiej literatury i bardzo bym nie chciała jej pisać. Więc rzeczywiście ta surowość i ta oszczędność jest tutaj celowa. Natomiast gdzieś tam pod tą warstwą to jest książka bardzo osobista. I wydawnictwo, które zaproponowało ten opis właśnie o tym, jak ta książka wzięła się z tęsknoty, to natychmiast złapało, bo ona rzeczywiście trochę wzięła się z tęsknoty, co nie znaczy, że ona jest nią wypełniona. Wzięła się z niej w tym sensie, że rzeczywiście ostatnia dekada była czasem, kiedy ja nie mogłam sama włóczyć się po polach z patykiem, ani za dużo gapić się przez okno w pociągu, bo musiałam karmić dzieci plackami w warsie, albo popijać zimną kawę, bo nie zdążyłam jej wypić, albo pracować natychmiast nad tekstami, bo nazajutrz miałam kolegium. Także nie miałam tej przestrzeni w ostatnich latach w swoim życiu, żeby takie włóczenie się i takie patrzenie się na przestrzeń praktykować. W tym sensie to, co opisuję, jest raczej marzeniem, raczej czymś niespełnionym, niż opowieścią o własnych wędrówkach.
Ale częściowo musi być jakaś praktyka. To znaczy, wydaje mi się, że nie musimy być podróżnikami, bo to już wiele zostało na ten temat napisane, że możemy wyjść po prostu na swoją ulicę i stać się naprawdę spektakularnymi odkrywcami tego, co dzieje się tuż za rogiem, albo właśnie w tym widoku, który mamy z okna. Więc chyba musiał być jednak jakiś element własnego doświadczenia bycia gdzieś.
Tak, no w tej książce ja to realizuję wirtualnie po prostu, to znaczy używam narzędzi Google Maps, Street View i ludzika pomarańczowego po to, żeby się w różne przestrzenie wkopywać i wczołgiwać za pomocą tego ludzika i różnych innych narzędzi, które daje nam dzisiaj sfera wirtualna. Więc w tym sensie jak najbardziej byłam podróżniczką po mapach wirtualnych. Natomiast oczywiście ja mam za sobą doświadczenia podróży i włóczęgi z wcześniejszych lat. We wczesnej młodości bardzo dużo podróżowałam tak backpackersko pociągami i nie tylko, i w Europie i poza nią. Rzeczywiście wiele lat takich włóczęg mam za sobą. Natomiast tak naprawdę do opowieści o podróży nie potrzeba wiele. Wystarczy czasem przejażdżka tramwajem, więc rzeczywiście na co dzień praktykuję to gapienie się jakoś, ale nie w takim sensie, w jakim marzę o tym najbardziej, czyli nie w takim sensie wejścia w byle jaką polną drogę z kijem i po prostu lezienia gdziekolwiek oczy poniosą. To praktykują moi bohaterowie i bohaterki, ja tego nigdy nie zrobiłam. Może kiedyś się uda.
Mm-hmm. Jest w tym jakaś nieprzewidywalność. Wrócimy do Google Maps i narzędzi, które pani wykorzystała, ale fascynują mnie te elementy dzikości, nieprzewidywalności, marzenia, o którym pani powiedziała, tęsknoty, bo one są jakimś, jak mi się wydaje, uniwersalnym doświadczeniem ludzi, którzy są, może nie chcę użyć słowa zakleszczeni, no bo to są nasze wybory, ale jednak codzienność ich trzyma w jakichś ryzach, które uniemożliwiają po prostu pewne działania. Gdzie tu jest miejsce na dzikość w tej książce, na nieprzewidywalność podróży?
Roger Deakin, taki brytyjski eseista, pisarz, który zasłynął książką o pływaniu po różnych zbiornikach Wielkiej Brytanii, pisał o tym, jak dzisiaj sfera wirtualna i technologie przesłaniają prawdziwość krajobrazu i przestrzeni, jak bardzo potrzebujemy się przez nie przebijać ku temu realnemu krajobrazowi, w którym tkwimy. I pisał właśnie o tym, że w tym świecie subwersywny jest każdy rodzaj zwykłego przebywania w świecie, który kiedyś był zwykły, a dziś jest czymś, przez co jakby do czego musimy dążyć. Czyli w jaki sposób każda włóczęga i każdy spacer, który nie ma celu, jest już buntem. Więc w tym sensie wydaje mi się, że miejsce na bunt jest bardzo szybko, jeżeli mówimy o włóczeniu się. I to nie musimy mówić o czasach współczesnych nawet, bo już William Wordsworth ze swoją siostrą Dorothy Wordsworth, która tutaj jest moją bohaterką, oni już się wściekali na to, że drogi są grodzone i że właściciele prywatnych gruntów śmieją zagradzać je płotami. Więc to ten pierwotny bunt przeciwko grodzeniu przestrzeni, w ograniczaniu wolności poruszania się, to jest coś, co właściwie podejrzewam zawsze w włóczących się jakoś się działo. Natomiast oczywiście z czasem zmieniają się te sposoby grodzenia i sposoby buntowania się, bo dzisiaj musimy się przebijać też przez takie właśnie sfery technologii, które nas od różnych rzeczy oddzielają. A może niekoniecznie przebijać się, bo technologia może też być sposobem na praktykowanie przestrzeni. Ona nie musi być tym złym potworem przesłaniającym to, co prawdziwe. Może być zupełnie odwrotnie.
Mówi pani o grodzeniu przestrzeni, a jest też element takiego grodzenia metaforycznego, jednak związanego z płcią, co też pani pokazuje w książce, że ten rodzaj buntu, czy forma buntu, o której pani mówi, no może też wynikać z zupełnie innych niematerialnych elementów miejsca czy czasów, w których się znajdujemy.
Tak, oczywiście. To dzisiaj jest na różne sposoby wyrażane, więc zdaje nam się już oczywistością, ale warto to powtarzać. O tym wiele pisze Rebecca Solnit w książce Zew włóczęgi. Właśnie o ograniczeniu włóczęgi, ograniczeniu poruszania się związanym z byciem kobietą. O tym, w jaki sposób sam strój kobiety często uniemożliwiał i nadal uniemożliwia poruszanie się swobodne. Wydaje się oczywistością to, że kobiety o wiele mniej swobodnie mogą podróżować. Być może w naszej sytuacji tu i teraz wydaje się, że tak nie jest, ale w innym kraju, w innej kulturze, na innym kontynencie tak by było, a już same dzieci, o których tutaj wspomniałyśmy, są przecież takim bardzo wyraźnym ograniczeniem. Więc ja zrobiłam taki konieczny w tym przypadku, świadomy wysiłek, żeby znaleźć włóczące się bohaterki, żeby nie byli to tylko mężczyźni. I to mi bardzo wiele przyniosło, bo przyniosło mi nie tylko właśnie konkretne bohaterki, ale też świadomość, że te włóczęgi, których szukam, niekoniecznie muszą się realizować w tej literaturze najbardziej oczywistej, najbardziej mainstreamowej.
Przykładem właśnie albo śladami, albo od baru do baru z widokiem na ulicę, tak? Nie chcę umniejszać, natomiast no to jest pierwsza pewnie jakaś intuicja czy skojarzenie, kiedy tak pani zaczyna wypowiedź.
Tak, bardzo też to dobrze widać właśnie na przykładzie Dorothy Wordsworth i Williama Wordsworth'a. On pisał znane nam wszystkim wiersze, które bazowały na wędrówkach oczywiście, ale dla mnie jako badaczki chodzenia i sposobów łapania przestrzeni w literaturze o wiele ciekawsze są dzienniki Dorothy Wordsworth, które powstawały na podstawie tych samych włóczęg, ale są po prostu dziennikami wędrówki w takim najprostszym sensie. Ona odnotowuje znalezione poziomki, trasy. Przede wszystkim odnotowuje, czy danego dnia byli na wycieczce, czy też nie. Mhm. Co jest jakąś absolutną podstawą funkcjonowania codziennego. Oczywiście musimy pamiętać, że tu dochodzi jeszcze inna sfera, którą warto zauważyć, mianowicie ten przywilej, który powodował, że oni w ogóle mogli bez przerwy włóczyć się po pagórkach, prawda? Ale ważne tu dla mnie było odnalezienie tych kobiecych bohaterek, nie tylko ze względu na samą płeć, ale też na to, że te kobiece opowieści często są właśnie bliżej rzeczywistości wędrówki i nie odfruwają od razu w formy bardziej poetyckie, liryczne, w metaformy, ale trzymają się blisko tego codziennego wysiłku poruszania się, widzenia. Oczywiście tak nie jest zawsze, ale w wielu przypadkach, które badałam.
A jak pani myśli, z czego to wynika, że kobieta być może jest bardziej wyczulona? Nie chcę tutaj wchodzić w jakieś kolejne, które nas i mnie wyprowadzą na manowce, ale dla uproszczenia. Czy kobiety widzą po prostu wartość samą w sobie, w świecie, w którym w danym momencie istnieją i na przykład dostrzegają takie elementy jak poziomki w zimie, a mężczyźni mają tendencję do nadbudowywania nad jakimś tworzeniem kolejnego imaginarium? Być może tak jakby to, co widzą, było niewystarczające? Tu postawię trzy kropki.
To się nie wiąże bezpośrednio z płcią, tylko z warunkami, w których się funkcjonuje. I rzeczywiście jest tak, że kobiety często, zwłaszcza w poprzednich wiekach, ale nie tylko, funkcjonowały w świecie, w którym nie mogły pełnić tych funkcji publicznych, nie mogły pełnić, nie mogły swojej literatury w takiej formie, w jakiej by chciały pokazywać, w związku z czym skupiały się na szczegółach. To w wielu dziedzinach sztuki, w malarstwie jest podobnie. Kobiety są często autorkami martwych natur, czy niewielkich portretów, a nie z wielkich scen z życia. To widzimy chociażby na wystawie w MSN-ie, która teraz trwa w Warszawie, gdzie jest wiele malarstwa kobiet. Więc to oczywiście nie jest związane z płcią, tylko pewnymi uwarunkowaniami. I też nie jest jednoznaczne, bo może być też odwrotnie. Czego przykładem jest choćby Miron Białoszewski. Mm-hmm.
Jakie było pani największe odkrycie podczas pisania tej książki? Takiej, które spowodowało jakieś zamieszanie w pani? Tak jak na przykład moja lektura tej książki dała mi nowy obraz za oknem. To co w pani się zadziało? Znalazła pani odpowiedzi na pytanie?
Zawsze chyba w literaturze, która jest eseistyczna, czyli jest próbą czegoś, próbą dotknięcia, a potem oddalenia się od tego, zawsze jest trochę tak, że tej odpowiedzi trochę się pojawia, a trochę nie. To znaczy, no, odpowiedź nigdy nie jest jakoś jednoznaczna. Nie chciałabym uważać tej książki za jakieś zamknięcie jakiegokolwiek pytania, bo wtedy pewnie nie byłaby zbyt dobra. Natomiast jeśli chodzi o takie niespodzianki, które mnie spotykały w tej podróży pisania, ich było bardzo wiele. Teraz może najbardziej przychodzi mi do głowy to, w jaki sposób poznałam sztukę bazującą na mapach wirtualnych. Mm-hmm. Coś, czego wcześniej zupełnie nie znałam, bo powiedzmy, że literatura, w której się tu poruszam, była mi w dużej mierze wcześniej znana, ale kiedy weszłam w ten świat Google Maps i Street View i zaczęłam patrzeć, kto i w jaki sposób się tym zajmował, znalazłam kilka rzeczy, które bardzo mnie zainspirowały. Może opowiem o serii Street Ghost Paola Cirio, który odnotowuje w Google Street View miejsca, gdzie powiedzmy na jakimś rogu wzdłuż jakiegoś muru szła staruszka z torbą i on tę staruszkę z Google Maps przywraca z powrotem do rzeczywistości, bierze ją z powrotem z mapy na terytorium i przykleja obraz 1:1 do muru. Czyli jakby uwiecznia chwilę odnotowaną w Street View. To mi się wydaje niezwykle inspirujące. Po pierwsze właśnie dlatego, że przywraca coś z mapy do terytorium z powrotem. Po drugie dlatego, że nam uświadamia, że Street View to jest rodzaj mapy. Ja bym to nazwała rodzajem mapy, choć pewnie nie każdy tak by to definiował. To jest mapa, która jednak uwiecznia rzeczy też w czasie. Tym się
ten
różni między innymi
jest dla mnie
od
w ogóle
map
fascynujący, na który pani zwraca też uwagę.
Znaczy Street View łapie po prostu chwilę ze świata i dlatego jest zupełnie niesamowite, kiedy zaczyna się z tym obcować więcej. Ja oczywiście bardzo dużo łaziłam po mapach, nie tylko dlatego, że potrzebowałam tego dla książki, ale też dlatego, że uciekałam od pisania w łażenie po mapach wirtualnych, co jest oczywiste, bo większość z nas pisząc próbuje robić coś innego. To może być zmywanie naczyń, ale może to być też chodzenie po wirtualnych mapach, więc ja bardzo wiele tego robiłam. I no, jest taka wielka przyjemność z tego łapania momentów. Przefruwa jakiś ptak, jakieś dziecko bawi się w piaskownicy, a ten samochód jedzie dalej i łapie te wszystkie momenty. To jest zupełnie niezwykłe. Więc naturalnym jest wysiłek artystów, którzy próbują na tym zbudować jakąś opowieść i Paolo Cirio jest właśnie jednym z tych przykładów.
No dobrze, ale to jest pani zdaniem odpowiedź na czy pewien bunt, czy kontra wobec tej przestrzeni jednak, no nie wiem, kradzieży osobowości, naszego wizerunku, naszego bycia, momentu jednak przynależnego do danej osoby. No chcielibyśmy tak myśleć pewnie o sobie, że wciąż jednak mamy prawo do pewnej intymności. No tutaj nie mamy zbyt wiele do powiedzenia. Równocześnie dla mnie jest to pewien gest trwałości, na który on sobie pozwala, ale jestem ciekawa pani kierunku myślenia
o tym. No właśnie Paolo Cirio stworzył ten projekt z myślą o tym temacie, w jaki sposób nasze osobiste chwile są przechwytywane i upubliczniane nie do końca zgodnie z naszą wolą. Dla mnie ten wątek jest mniej interesujący. Nie martwi mnie to, że samochód Google'a mógłby mnie złapać przechodzącą ulicą. Nawet bym się może ucieszyła. Dla mnie ważniejszy jest ten wątek olbrzymiego archiwum, które powstaje dzięki temu. Oczywiście to jest wszystko korporacyjna machina, tak? Mm-hmm. Street View nie jest wysiłkiem artysty. To jest potworna machina, która na pewno robi też wiele złego. Ale myśląc o tym, ja bardziej szłabym w kierunku tych ciekawych chwil, które zostały tam odnotowane, niż myślenia o tym, że to bezprawnie zostało wykonane.
Robiła sobie pani na przykład takie ćwiczenia, żeby dopisać do jakiejś zobaczonej w trakcie pani podróży, cyberpodróży osoby, nadpisać coś, opowiedzieć historię tego danego momentu? Czy to w ogóle nie było elementem jakiejś pani pracy i zainteresowania?
Nie, to chyba by mnie wyniosło za daleko od moich zainteresowania. Jednak starałam się bardzo precyzyjnie wyszukiwać bohaterki, bohaterów i takie wątki, które pozwalają mi opowiedzieć o tej przestrzeni w taki sposób, w jaki ja to widzę. Ta książka to jest 6 esejów i nie bez powodu to zostało wydobyte jako podtytuł, bo to są trochę osobne całości, tak, oczywiście ze sobą powiązane. Ja próbuję w każdym z esejów pokazać jakiś rodzaj narzędzia, który pomaga nam zrozumieć, okiełznać, opanować przestrzeń wokół nas, to na co patrzymy.
Jak jest z tą naszą płaskością? Bo to jest też taka historia, która wybija nas też, wydaje mi się, po zamyśleniu o człowieku w ogóle, bo pojawia się tam pewna pluskiewka, ktoś, na co nie zwracamy być może uwagi i nad jego percepcją się nie zastanawiamy, nie jest ona dla nas zajmująca. No, ale już w połączeniu z twórcą tego konceptu zaczyna pracować też w człowieku. Jak to jest z tym, jak patrzymy i czy faktycznie nie za bardzo przestrzennie ustawiamy się do świata?
Rzeczywiście tutaj pojawia się bardzo ważny bohater tej książki, Zygmunt Haupt, pisarz
mniej znany. Ja jestem z Gorlic, jak być może część z państwa pamięta, w związku z tym nie mogłam nie zapytać.
To tym bardziej bardzo mi miło, bo rzeczywiście Haupt był dla mnie wielką inspiracją w tej książce. Ja wróciłam do czytania Haupta dzięki festiwalowi w Gorlicach imienia Zygmunta Haupta. Zostałam wówczas zaproszona jako fenomenolożka, hauptolożka też do takiej opowieści filozoficznej o Haupcie. Dzięki temu przeczytałam go całego znów. Haupt jest trudnym autorem, nie tylko dlatego, że mało znanym, ale też jego opowiadania, powiedzmy sobie szczerze, bywają różnej jakości. One niekoniecznie są genialne. Niektóre są genialne, inne mniej. Ale te genialne naprawdę bardzo polecam. Ja w nich znalazłam bardzo wiele inspiracji, a zwłaszcza scenę, w której Haupt idzie po górach i nagle w dzikości, w trójwymiarze czuje się zupełnie wyobcowany. I on używa takiej metafory, że czuł się w przestrzeni jak w angielskim klubie bez zaproszenia i źle ubrany. Mm-hmm. I tym samym Haupt opowiada o pewnym nieprzystosowaniu, jak rozumiem, ludzkich narzędzi percepcji przede wszystkim do trójwymiaru. To się pewnie mogło wiązać też z tym, że Haupt był również malarzem, czyli jakby przełożenie krajobrazu na płaskość było czymś, co praktykował i wiedział, jakie tkwią w tym kłopoty. I w innym opowiadaniu z kolei Haupt porównuje człowieka do pluskwy, do płaskiej pluskwy. To jest metafora, ja zbadałam ten temat i podobno pluskwy wcale nie widzą płasko. Przynajmniej nic nam o tym nie wiadomo, żeby widziały płasko. Haupt przełożył raczej chyba kształt ciała pluskwy na płaskie widzenie. No ale jest to tak czy owak niezła obelga, nazwanie człowieka płaską pluskwą, która to pluskwa, jak Haupt sugeruje, widzi wszystko właśnie w dwuwymiarze zamiast w trójwymiarze. To mnie bardzo zainspirowało i poprowadziło właśnie do wielu tematów moich rozdziałów, bo piszę między innymi o mapie, która jest właśnie przełożeniem trójwymiaru na płaskość i z tym wiąże się bardzo wiele kłopotów.
I wspaniała historia pomarańczy.
Historii, tak. I pomarańcz, skórka pomarańczy jest świetnym przykładem, w jaki sposób nie da się rozpłaszczyć kuli ziemskiej. I tej metafory, właściwie nie metafory, tylko tego przykładu używał Wacław Naukowski, ojciec Zofii. Ale myślenie o tym, w jaki sposób trójwymiar przekłada się na płaskość i co nam to daje, to też jest coś, co jest bardzo obecne w malarstwie. Aż 2 z tych 6 esejów dotyczą właśnie malarstwa.
Malarstwo jest takim elementem, które w ogóle panią fascynuje na co dzień. Czy był elementem, na który się pani zdecydowała, żeby badać i żeby coś panią prowadziło? No bo zresztą sama pani się przyznaje do tego, że książka puchłaby i puchła, gdyby jeszcze wziąć na warsztat zupełnie inne sposoby bycia w przestrzeni, opowiadania o nim, choćby taniec jest takim dość oczywistym przykładem. Natomiast malarstwo było być może przez wzrok oczywiste, żeby je dołożyć do tej opowieści?
Tak, ta książka równie dobrze mogłaby się składać z 60 esejów. Pisałabym ją wtedy przez 3 życia. I bardzo wiele dziedzin sztuki, ale też dziedzin życia codziennego nadawałoby się do tego, żeby o nich opowiedzieć z punktu widzenia właśnie wchodzenia w przestrzenność. Taniec, o którym pani wspomniała, oczywiście, w ogóle choreografia wszelka, ale też muzyka, dźwięk, architektura. Tych dziedzin jest mnóstwo. Możemy też...
Przepraszam, teraz zrobiło mi się wstyd, bo jesteśmy w radiu, a przecież... próba opowiedzenia o przestrzeni dźwiękiem.
Akustyka.
Prawda? Tak. To jest element, który no, jest taki mocno zajmujący, a w tym momencie wchodzi przecież w przestrzeń muzyki nowoczesnej i powinien być chyba moim naturalnym skojarzeniem.
Zdecydowanie tak. Natomiast siłą rzeczy nie mogłam objąć tych wszystkich dziedzin. Malarstwo rzeczywiście, ja się nigdy nie zajmowałam malarstwem profesjonalnie. Zajmowałam się literaturą, filozofią, ale od zawsze lubiłam po prostu chodzić po muzeach i się gapić. I podobnie jak w ogóle cała myśl o drodze przez Łąkę, tak i to malarstwo wzięło mi się z jakiejś intuicji, z jakichś osobistych potrzeb, które potem postanowiłam sobie wytłumaczyć tymi esejami. I rzeczywiście martwa natura to jest ten gatunek malarski, który mnie zawsze bardzo ciekawił. Jednym z pierwszym właściwie esejem, który w ogóle powstał, on nie jest pierwszy w książce, ale w historii powstawania był pierwszy, to jest ten esej o martwych naturach, w którym ja próbuję odpowiedzieć na pytanie, o czym są martwe natury i dochodzę do wniosku, że one nie są, dla mnie, one nie są o przedmiotach, tylko są właśnie o przestrzeni, o proporcjach, o odległościach, że treścią wypełniającą te obrazy jest studium przestrzeni właśnie. I o tym jest ten esej, ale oczywiście ten drugi, który jest o pejzażu, o perspektywie, dotyczy bardzo ściśle tego, w jaki sposób człowiek wymyśla sposoby na interpretację przestrzeni, bo perspektywa jest dokładnie tym. Jest tłumaczeniem głębi trójwymiaru na płaskość dwuwymiaru według pewnych reguł.
Nawet poszukiwania głębi, ale percepcję też można odwracać.
Jasne.
I można się bawić.
Tak.
To też jest element naszego patrzenia na świat, zabawa z tym, co widzimy albo czego nie widzimy, no bo to też jest poszukiwanie tego, co nam umyka, jak mi się wydaje.
Pewnie. Ja wczoraj podczas spotkania autorskiego w Krakowie też usłyszałam pytanie o filmowość mojej książki, które mnie bardzo zaskoczyło, ale też ucieszyło, bo nigdy o tym w ten sposób nie myślałam, ale podobno te zoomy, które ja rzeczywiście uprawiam wraz z pomarańczowym ludzikiem, zbliżając się jakoś do terenów, gdzie moi bohaterowie funkcjonowali i oddalając się potem, żeby polecieć gdzieś indziej, być może są jakimś narzędziem filmowym takim, które pokazuje coś konkretnego, potem się od tego oddala. Chociaż jak też miałam okazję już o tym opowiadać, wydaje mi się, że to jest też coś bardzo literackiego, bo trudno mówić o literaturze bez zbliżeń, prawda? Mhm. Znaczy, literatura jest taką dziedziną, w której jeżeli wyjdziemy bardzo wysoko w uogólnienie i w abstrakt, to po prostu utracimy grunt, przestaniemy mówić o czymś, co jest literackie. Dla mnie literackość polega na tym, że jesteśmy blisko jakiegoś konkretu, szczegółu, czegoś bardzo namacalnego, więc siłą rzeczy esej, który bazuje na literaturze, jest serią zbliżeń na konkrety właśnie i na jakieś szczegółowe opowieści.
Brakuje nam języka, żeby opisywać to, co widzimy blisko siebie i trochę dalej? Czy mamy narzędzia do tego, żeby doskonale odwzorowywać, opisywać to, co jest w przestrzeni?
Pewnie, że nam brakuje języka. Języka nam brakuje nieustannie do wszystkiego. To jest jakiś taki główny kłopot literatury zawsze. Więc precyzja próby ujmowania tego, co się widzi, jest takim wysiłkiem, który moich bohaterów, bohaterki tutaj bardzo łączy. Tu choćby można wrócić właśnie do samego Mirona Białoszewskiego, ale też do innych poetek, które tu są dla mnie bardzo ważne. Małgorzata Lebda, mm-hmm. czy Urszula Zajączkowska, czy Krystyna Miłobędzka, które właśnie próbowały w takiej poetyckiej typowo precyzji łapać jakieś kategorie związane z przestrzenią.
Mnie bardzo zafascynował ten element odzyskiwania słów przez jednego z pań bohaterów, który próbował przywrócić słownik na to, co... słownik, który był wypełniony określeniami właśnie tego, co widzieliśmy za oknem. I przepraszam, bo nie pamiętam nazwiska oczywiście.
Robert McFarlane.
Bardzo dziękuję. I to było coś, co mnie zatrzymało. To znaczy, na ile my jesteśmy w stanie uzupełnić ten wielki worek pod tytułem słownik czy język, żeby być jak najbliżej możliwości opowiadania o tym, gdzie jesteśmy, co widzimy.
Tak, McFarlane był dla mnie ważny w tej książce. Bardzo wiele się go naczytałam. W Polsce Adam Robiński jest pisarzem, który próbuje w podobny sposób myśleć i pisać o właśnie krajobrazie, o przestrzeni. McFarlane jest już tłumaczony na polski, jest wiele jego książek, ale akurat ta książka, o której pani teraz mówi, czyli Landmarks, nie jest tłumaczona, bo właściwie nie mogłaby być. To jest książka, która w kolejnych esejach opowiada o postaciach związanych z różnymi krainami, krajobrazami Wielkiej Brytanii, ale pod koniec każdego z esejów jest słowniczek odchodzących, zapominanych już słów, które dotyczą właśnie krajobrazu danej krainy. I to jest coś, co pewnie w języku polskim nie dałoby się aż tak szeroko tego zrobić. To stawiam znak zapytania, bo tego nie wiem, nigdy tego nie badałam. Ale zakładam, że jednak ta wielość języków opisu krajobrazu Wielkiej Brytanii jest być może większa, bo też ta tradycja wędrówkowa, tradycja opisu różnych bardzo krajobrazów, Wielka Brytania też bardzo się rozciąga od Szkocji po te południowe wzgórza, o których ja piszę przy okazji niektórych moich bohaterów, kredowe pagórki. Te nazwy krajobrazowe, nazwy przyrodnicze, nazwy związane z pogodą są bardzo, bardzo różnorodne i w każdym z tych esejików McFarlane w Landmarks właśnie odnotowuje słowa wraz z ich definicjami, pokazując jaką wielką precyzję w języku a niegdyś te pogodowe i krajobrazowe zjawiska zyskiwały, choć są to słowa w wielu przypadkach już odchodzące, już coraz mniej znane. Więc ten wysiłek McFarlane'a rzeczywiście był mi bardzo bliski i początkowo nawet chciałam w języku polskim badać tę krajobrazową różnorodność, ale nie znalazłam do tego dobrych narzędzi. Czytałam trochę geografów, geologów, ale nie znalazłam dobrego źródła, które pozwoliło mi, by mi w tym kierunku tę opowieść poprowadzić, więc skupiłam się raczej na poezji i Wacławie Naukowskim, który co prawda figuruje tutaj w rozdziale o mapach, ale on jest też literatem, pisarzem. Jego książki o geografii są wspaniale pisane i to w jaki sposób on ujmuje zagadnienia związane z przestrzenią i z bardzo konkretnymi problemami geograficznymi jest bardzo dla mnie ważne i charakterystyczne. Mm-hmm.
Przypomniałam sobie taką historię, czytając właśnie ten fragment, kiedy tłumaczyłam swoim znajomym z Krakowa, jaka jest różnica między hajno a hawok. I to są oczywiście że tak powiem, słowa z mojej miejscowości, w której się wychowałam. I wydaje mi się, że najczęściej słyszałam takie próby do określenia słowem odległości. Znaczy z odległością mamy ogromny problem. Gdzie umiejscawiamy to? Jakby łatwo nam jest powiedzieć, że tu i teraz mamy wbity ślad w ziemi i właśnie tutaj stoimy. Ale jak powiedzieć, że jest kawałek, ale jednak nie tak daleko, żeby nazwać to daleko i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że to właśnie jak nazywamy przestrzeń w ogóle, czy ją wypełniamy, czy uważamy ją za pustkę, jest po prostu bardzo fascynującą historią. Dlatego być może te słowa i słownik we mnie tak zapracowały.
Tak, oczywiście te opisy odległości w języku ogólnym, polskim, są bardzo grube i workowate. Rzeczywiście ta precyzja języka, którą byśmy próbowali wprowadzać do opisu odległości, to było coś wspaniałego. Troszkę to próbuję robić literacko, nie w innych językach. Michał Książek, który też jest jednym z moich bohaterów, który idzie pieszo nad Burzanką i właśnie cały czas zwraca uwagę na to, jak jego ciało reaguje na tę wędrówkę i na to, w jaki sposób to można opisać w języku. On używa takich bardzo fenomenologicznych określeń i sposobu patrzenia, jak widok na przykład. A moim ulubionym fragmentem jest ten, w którym śpiący w śpiworze Michał Książek rano odnotowuje, że na jego śpiwór wlazł winniczek i skleił go zresztą widoku. Czyli pozwolił mu wkleić się w ten trójwymiar.
Pozwolił mu wkleić się, no właśnie. No ale w co się wklejamy? To wracając do książki, jest tutaj cytat z Szlaki opowieści o wędrówkach, że znów wrócimy. I cytuję pani taki fragment. Krajobraz nie jest biernym obiektem naszego spojrzenia, ale ulotnym uczestnikiem, partnerem, który wygina się i zjeżdża na nasz widok, zjeżdża się w nas. Słowo krajobraz kojarzy nam się nadal często z czymś stałym, ze scenerią, z nieruchomym malarskim dekorum. Wolę uważać krajobraz za zbiorcze określenie na temperaturę i ciśnienie powietrza, kąt padania światła i jego odbicia, faktury i powierzchnię skał, ziemi i budynków, dźwięki, odgłosy świerszczy, nawoływania ptaków, wiatr między drzewami, zapachy, żywicy sosnowej, gorącego kamienia, rozgniecionego tymianku i inne nieprzebrane, przelotne zjawiska i doznania, które składają się razem na namacalną obecność danego miejsca w danej chwili. Dla mnie to jest w ogóle definicja tego, gdzie się przemieszczam w tej książce. To było oczywiste, że ona musi się znaleźć, bo ona jest definicyjna. To jest opowieść o tym, jak mi się wydaje, czego próbujemy dotknąć, czy jest uchwytne, czy nieuchwytne.
Tak, to był fragment ze Szlaków Macfarlane'a i ja szukając swojej definicji krajobrazu, która przyda mi się do tej książki, tak naprawdę łapałam bardzo wiele sposobów ujęcia, które gdzieś funkcjonowały. To jest takie klasyczne myślenie o krajobrazie, najbardziej wprost chyba można je znaleźć u Zimla, o tym jak wejście w krajobraz, to jest ten moment, kiedy my świadomie ujmujemy to, na co widzimy, to co widzimy w ramy swojego patrzenia. Czyli mówiąc na przykładzie Dorothy Wordsworth. Ona wychodzi na wycieczkę i ten moment, kiedy to, co widzi, staje się krajobrazem, to jest moment, kiedy ona sama dostrzega, że widzi, czyli moment świadomego ujęcia czegoś w ramy własnego patrzenia jest momentem, kiedy pojawia się krajobraz. Wcześniej nie mówimy o tym zjawisku. I to jest coś, co jakoś ja przywołuję przy okazji właśnie tych fragmentów eseju o chodzeniu i o chodzeniu Dorothy Wordsworth. Natomiast bliskie jest mi patrzenie na krajobraz właśnie nieco bardziej współczesne, czyli no, powiedzmy to, jak robi to choćby Berland, patrzy na krajobraz w sposób, on to nazywa krajobraz zaangażowany, czyli jakby my patrząc na krajobraz nie jesteśmy tylko biernymi widzami jakiegoś obrazka, tylko jesteśmy w pełni zaangażowanymi podmiotami, które tkwią w tym i które mają wpływ na krajobraz i które wszelkimi zmysłami go odczuwają. To się bardzo z tym wiąże. Więc ten fragment z Macfarlane'a, który pani teraz przywołała, wiąże się z takim właśnie nieco nowocześniejszym i bardzo fenomenologicznym sposobem patrzenia na krajobraz, które też jest typowe dla mojego głównego filozoficznego bohatera w tej książce, czyli Maurice'a Merleau-Ponty'ego.
Czyli od ciała się nie jesteśmy w stanie oderwać, kiedy mówimy o tych esejach.
Oczywiście nie.
Zamknę pytaniem, które wydaje mi się, że jest niezwykle kuszące, czyli oczywiście o towarzystwo, które sobie pani wybrała w postaci ludzika, któremu daje pani finalnie odpocząć. Wydaje mi się, że tutaj ta prywata się może wciskać, ale zostawiła ją sobie pani na koniec. No bo tak, bardzo kuszące. Jest to ożywcze, jest to nowe, jest to próba, w ogóle wybór tego rodzaju podróży. Jest faktycznie czymś, co sprawia, że przestrzeń internetowa, czy danych, czy metadanych, czy systemu czy programu po prostu, jest naszym narzędziem. Czyli jest normalnie tym, do czego jest skonstruowane. Nie zawładnęło panią, tylko to pani próbuje, czy jest szefową tego całego wydarzenia.
Ludzik w ogóle wziął mi się podczas pisania. To nie jest tak, że ja wymyśliłam tę książkę, myślałam sobie, o, będę się poruszać ludzikiem i on będzie moim bohaterem. To na początku nie miałam takiego zamiaru. Narzędzie powstało w momencie, kiedy potrzebowałam sposobu łapania przestrzeni bez fizycznego chodzenia po niej. Zresztą tak jak już też udało mi się rozmawiać na wieczorach autorskich o tym, to nie jest tak, że moje włażenie w przestrzenność zostało ustawione wcześniej, zanim napisałam te eseje, tylko pisząc je szukałam narzędzi i ludzik stał się naturalnym sposobem na chodzenie w inny sposób niż po prostu szlakami pisarzy. Jest taki trend w literaturze, w badaniu literatury, że się po prostu, nie wiem, jedzie do miasta, w którym dany pisarz funkcjonował, chodzi się jego śladami, jego kawiarnia, jego... To jest właśnie taki bardzo często sentymentalny sposób uprawiania literaturoznawstwa, którego ja nie bardzo lubię i nie chciałabym w ten sposób funkcjonować. Znacznie bardziej mnie ciekawi jakieś nałożenie zupełnie swoich szlaków na to. I te mapy wirtualne i łażenie ludzikiem stało się dla mnie takim sposobem. To znaczy to, jak ja poruszam się w ramach tych narzędzi Street View, jest jakąś osobną opowieścią niż poruszanie się wyłącznie szlakiem moich bohaterów, chociaż oczywiście ma z tym wiele wspólnego. W każdym razie ludzik był, w pewnym momencie się stał moim towarzyszem i rzeczywiście w tej chwili po skończeniu tej książki okazało się, że on jest takim jednym z głównych bohaterów, bo łączy te wszystkie ze sobą. On nie ma do końca osobowości, tylko jest tym powiewającym, pomarańczowym kształtem, który ujmujemy w strzałkę myszki, powiewamy i wrzucamy w konkretną rzeczywistość, więc...
No, ale jest raczej narzędzie. Pani, że musi odpocząć.
No tak, to jest taka figura na koniec tej książki. Rzeczywiście nie chciałabym tutaj jakoś bardzo spoilerować, chociaż nie jest to kryminał, ale tak, na końcu ludzik odpoczywa. No troszeczkę on jest moim takim alter ego być może też, prawda? To ja muszę też odpocząć od tych wszystkich pytań, które tu stawiam.
Kusi panią kontynuacja tych poszukiwań też książkowa?
Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że jeśli napiszę następną książkę w najbliższym czasie, to będzie ona jednak trochę o czym innym.
A szkoda, bo ja bym chętnie wybrała się jeszcze z panią na wycieczkę. Państwu życzę swoich odkryć, bo nie chcę jakoś tutaj sprawiać wrażenia, że wystawiam jakąś laurkę, ale... Są książki i książki i ja państwu naprawdę życzę, żeby na książkę Droga przez Łąkę państwo się otworzyli, pozwolili sobie na to, żeby, być może tak jak ja przed chwilą zapomniałam nazwiska, ale dać się poprowadzić i być może wyjść ze swojego sposobu obserwowania świata, który jest czasami bardzo zasiedziany i nawet nazywamy go całkiem niezłym, ale może danie sobie szansy na to, żeby eksplorować trochę inaczej i niekoniecznie nawet zapisywać, jest dobrym sposobem na to, żeby pozwolić sobie na to, na co sobie nie pozwalamy, czyli na lenistwo z ideą gapienia się i patrzenia bez celu. Jeśli to państwo zostanie w głowie, to wydaje mi się, że też częściowo cel tej książki zostanie osiągnięty.
Tak, na pewno.
Proszę państwa, Zofia Król, Droga przez Łąkę, przypomnę, 6 esejów o przestrzeni, wydawnictwo Charakter. Dobrej lektury, ja bardzo dziękuję za spotkanie.
Bardzo dziękuję za rozmowę i za te dwa słowa opisujące odległość, które mi pani dzisiaj podarowała.
Proszę bardzo.
Tu Radio Kraków Kultura.